Mówimy sobie, że ostatnia katecheza dotyczyła bogatego młodzieńca, który miał wiele posiadłości. I Jezus ujawnił, że nie tyle on miał posiadłości, co posiadłości go posiadały. Łatwiej było Piotrowi zostawić dwie łodzie, aniżeli temu młodzianowi, który miał wielkie włości. Jezus na tym przykładzie pokazuje, że istnieje swoisty paraliż powodowany przez fakt posiadania. Święty Jan Wianney, proboszcz Zars, powiedział, że to jest dziwne, że człowiek ze wszystkiego robi sobie Boga, z wyjątkiem samego Boga. I po części my wszyscy temu ulegamy. Mamy pewne wartości, na których nam bardzo zależy. Nie chodzi o wielkie włości, tylko chodzi o wielkie przywiązania. I te przywiązania mogą dotyczyć banalnych spraw. Chociaż dzisiaj wyczytałem taki fakt, że jedyna córka milionera amerykańskiego wstąpiła do Karmelu. Wbrew ojcu. Ojciec nie chciał tego. I gdy już odchodził z tego świata, zapisał w testamencie swojej córce swoje miliony pod warunkiem, że opuści Karmel. Kiedy wykonawca testamentu zjawił się z tym testamentem, ona powiedziała: widzi pan, ale ja mam jeszcze innego ojca. I on też mi zostawił coś w testamencie. I ja wybrałam ten testament Ojca Niebieskiego. Ale trzeba mieć w sobie dużo, dużo Boga, żeby mieć wolność, nie być niewolnikiem posiadania. Wygląda na to, że ci liderzy w gronie apostołów, Jakub i Jan, ulubieńcy Jezusa Chrystusa, polowali na taki moment, zbliżając się do Jerozolimy, żeby poprosić o to, co, o czym ta Ewangelia mówi, o wyjątkowe miejsce dla siebie, o pierwsze miejsce dla siebie. Jezus, żeby im to ułatwić, wyprzedził co nieco grona apostołów, bo wiedział, że się męczą, żeby to z siebie wyrzucili. Tak byli przyjęci swoim awansem, że nie słyszeli tego, co Jezus przed chwilą mówił, co go czeka w Jerozolimie jako Mesjasza. Odrzucenie. Ale miłość Bożą trudno odrzucić, miłość Bożej zawsze zwycięska, w związku z tym wtedy dopiero objawi miłość Baranka Bożego. I to pierwsze miejsce po prawej, lewej stronie dostanie się tym, którzy będą duchowo w tajemnicy Baranka Bożego, w tajemnicy Golgoty, najbliżej Jezusa Chrystusa. I jeżeli czytaliście Marię Waltorpę, to Jezus pierwsze miejsce dla Marii Magdalenie ku zdumieniu i zgorszeniu apostołów. Jak? Ale to zostawmy na czasy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I Jezus pokazuje, że byli tak zajęci sobą, idąc za Jezusem Chrystusem, że to, co Jezus mówił, to mimo uszu przechodziło. I pytanie, gdzie jest katecheza w tym wydarzeniu dla nas? Na czym ta katecheza polega? I zauważcie, że gdy Marek pisał tę Ewangelię, to pisał już wiele lat po zmartwychwstaniu, kiedy apostołowie po świecie rozsiani zakładali gminy chrześcijańskie, że wtedy już Chrystus przez ich ręce działał wielkie znaki, czynił cuda, uwalniał złych duchów, że już wszystko było wyprostowane, wygładzone, sytuacja była czytelna. W związku z tym pytanie, Dlaczego Duch Święty chciał, żeby te brzydkie rzeczy o apostołach były napisane? Bardzo niechwalebne. I to już po 3 latach, gdy byli tuż ubrani rozumem. Duch Święty chciał, żeby to było opisane, ponieważ wiedział, że w Kościele będą się ścierały 2 tendencje. Jak się zachować w stosunku do zła w Kościele? Czy ukryć, i tego bardzo chce szatan, ukrytło, czy też odsłonić? Ponieważ Jezusowi zmartwychwstałemu wcale nie przeszkadzało to, że apostołowie byli tacy ułomni, jeszcze nie nawróceni, żeby z nich w niedługim czasie uczynić ludzi świętych, że oni poniosą w sobie, w świat, świętą miłość Baranka Bożego, miłosierdzie Boże. Nie poniosą własnej wspaniałości, tylko poniosą Jezusa Chrystusa, świadomi, kim są, kim byli. A więc wracamy do pytania, dlaczego tyle ujemnych rzeczy pisze się o apostołach, przyszłych świętych, których my dzisiaj czcimy jako świętych. A więc chodzi o te 2 tendencje. Ukryć zło w Kościele, czy ujawnić. Ojciec Fałszu, szatan chce, żeby ukryć. I na to nabrał Izrael. Że wadą Izraela było to, że nie miał wad, przyszedł Mesjasz, a oni byli już w porządku. Co ty możesz nam dać? Ty lekarzu. Jezus nie miał co leczyć. Bo szatan w nich mówił, że wszystko jest w porządku w Izraelu. Co więcej, miano ciągle za złe Jezusowi, że nie szanuje tradycji, nie szanuje ich miłości do Boga. Otóż ja też doświadczałem tego. Był taki czas, kiedy wykładałem Apokalipsę na, jeszcze to wtedy było, były tak zwane obozy biblijne dla studentów. No i raz po raz ktoś do mnie podchodzi, no i słuchaj, jak to ci to prawo tak źle mówić o Kościele? Ja mówię, no, Księga Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Można mi zarzucić złą interpretację, no ale takie są teksty. I też później przyjeżdżający tutaj niektórzy oburzeni do mnie podchodzili i mówili, ty nie kochasz Kościoła, ty nie szanujesz Kościoła. Jest pewien typ miłości Kościoła, który się nie podoba Chrystusowi, a bardzo podoba się szatanowi. Mógłby tu ktoś pomyśleć, że powinna być lustracja, że jestem zwolennikiem lustracji. Nic podobnego. Lustracja jest jednym wielkim nieporozumieniem, jedną wielką zdradą krzyża Chrystusa. Gdzie Jezus Chrystus jako człowiek powiedział, sąd oddaje Ojcu, Jego sprawiedliwości. Ja jestem jednym wielkim miłosierdziem. I to miłosierdzie Bóg Ojciec przeniknął przebóstwieniem zmartwychwstania. I z tego miłosierdzia, z krzyża Jezus uczynił prawo nowego przymierza. Więc odsłanianie prawdy, to nie chodzi tutaj o lustrację. Bo właśnie lustracja jest zdradą krzyża. Jest uzurpowaniem sobie tego, do czego sobie nawet Jezus nie rokował, nie rościł prawa. Czytajmy list do Rzymian, gdzie święty Paweł mówił o tym, że już w Starym Testamencie były teksty, które mówiły sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości zostaw Ojcu. On to lepiej zrobi. A wy macie innym nieść dobrą nowinę, że Jezus Chrystus wszelkie zło wchłonął, spalił swoim miłosierdziem, przebóstwem. Nieście każdemu dobrą nowinę o miłości Ojca w stosunku do wszystkich błądzących. pravdivá milosť v stosunku do chorého, to nie jest v Mariane mu suchaj, tam žiadnego račka nie ma. Nie nic podobnego. Tam nie ma żadnego račka. Tylko prawdziwa miłość polega na tym, że już teraz rodzina ludzka w Jezusie Chrystusie otrzymała lekarza, który chce, żeby człowiek stanął całkowicie w prawdzie, żeby przede wszystkim w Kościele nie było błudy. To jest to, przed czym nas chce uszczec Jezus Chrystus w tej dzisiejszej Ewangelii na przykładzie swoich apostołów. Żyjcie w prawdzie. Pokażcie swoją słabość i z tą słabością przyjdźcie do mnie w tajemnicy Krzyża Chorobnego i poproście, żebym przeniknął was innym, nowym życiem. Na przykładzie apostołów, jak już mówiłem, Jezus mówi: to, kim jesteście, a nie jesteście święci, nie jest dla mnie żadną przeszkodą. Tak jak grzeszność apostołów nie była przeszkodą do tego, żeby byli wysłańcami dobrej nowiny. Stało się to w tym momencie, kiedy oni musieli stanąć na tle krzyża. Kiedy zmartwychwstały przyszedł ze znamionami męki, Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie nie uwolnił się od krzyża, tylko pokazał, że to miłosierdzie, ten baranek Boży z krzyża, jest Panem wszelkiego zła. Stańcie na tle krzyża. Wtedy nie będziecie musieli zasłaniać swojej nędzy, biedy, prawdy o sobie, bo miłość Ojca jest wspaniała. Takich posiądzie i tacy poniosą miłość Ojca w świat. Więc nie bójmy się, że tyle w nas, że tutaj jak ja mówię, a przyjdzie na pewno czas, kiedy będę musiał mówić o apokalipsie, wykładać apokalipsę. Są tam rzeczy bolesne, ale prawdziwe. Nie bójmy się, że automatycznie nie mamy szans na świętość. Właśnie dopiero wtedy mamy szansę na świętość. Bo Duch Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i na apostołów i na nastąpi w tym momencie, kiedy jako nic staniemy na tle krzyża. Czujemy się bardzo mali, znikomi. Bo wtedy to dobro, które przeniknie nas, nam już nie zaszkodzi. Już sobie niczego nie ukradniemy. No, popatrz, jaki jestem wspaniały, a ty taka kanalia, przepraszam za słowo. Bo te dary, które nam Bóg Ojciec dał w akcie naszego poczęcia, bardzo często my sobie przypisujemy to ja, to moje. Wywyższamy się w imię tego. I dlatego przy nowym stworzeniu Bóg już tego, chciałem powiedzieć, błędu nie popełni. Dar zmartwychwstania, dar mego ducha spocznie dopiero wtedy w człowieku, kiedy człowiek nie będzie w stanie Bogu cokolwiek zabrać, tylko będzie się czuł bezgranicznie obdarowany. Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa. My w każdej modlitwie zbliżamy się do Jezusa. I jest problem, o co prosimy, zbliżając się do Jezusa. Ta dzisiejsza Ewangelia, myślę, że nam wszystkim podpowiada, byśmy idąc za Jezusem, znowu tutaj tego błędu apostołów nie popełniali, że w gruncie rzeczy tylko siebie słyszymy, swoje wnętrze. Nie słyszymy dramatu Boga człowieka, który rodzinę ludzką zbawił, uratował, ma w sobie moc uleczenia rodziny ludzkiej. Tylko że ci, którzy idą do Kościoła, ciągle tylko myślą o sobie. Nie o tym, że krzyż chwalebny jest daremny. Zbliżając się do Jezusa, już możemy prosić: Panie, oto ja. Daję Ci moje nic. Daję Ci nawet moją nędzę. Byle Twój krzyż nie był daremny, byle moi bracia i siostry mogli we mnie dotknąć piękne Twojej miłości, tego miłosierdzia. Można to jeszcze inaczej powiedzieć. Pamiętamy ten dialog między apostołami a Jezusem wtedy, kiedy bogaty młodzieniec odszedł, apostołowie zareagowali: Panie, no to kto się zbawi? Że u ludzi to jest w ogóle niemożliwe, natomiast u Boga wszystko jest możliwe. Jezus w stosunku do apostołów sięga po fakty. Zaistniały pewne fakty. Jak zaistniała tajemnica Golgoty, już w nich wymarł spór o pierwszeństwo. Już nigdy nie podjęli tej rozmowy między sobą. Kiedy Jezus Chrystus stał się jako król zła w tajemnicy krzyża, to już nie przychodzili do Niego: Panie, ja chcę być po prawej, po lewej Twojej stronie. Wszystko fakty, fakty. I najwięcej miłość Boża nam daje przez fakty. Zbawia nas przez fakty, historyczne fakty. I to, że Wy tutaj jesteście, i to, że ja tutaj jestem przed Wami, przy tym ołtarzu, to nie tyle, co tam słyszeliśmy, tylko były fakty. Myśmy musieli do tych faktów dorosnąć przy pomocy Pana Boga. I tak ludzkość będzie przywoływana do Boga przez fakty. Te fakty apostołów zabolały, ale przyszedł moment, kiedy byli Bogu wdzięczni za te fakty. I to jest teologia faktów. To jest, albo no, powiedzmy inaczej, jest to łaska pewnych faktów w historii. I dlatego nie wolno w historii przeżywać po pogańsku, widzieć po pogańsku, wartościować po pogańsku, tylko w świetle tego, czego nas uczy Pismo Święte. Tak jak Bóg przed niewolą babilońską zaprosił proroka Jeremiasza do garncarza w Jerozolimie: usiądź sobie tutaj, Jeremiasz, i popatrz, jak on tam się zmaga z gliną. Ile razy zaczyna od nowa kleić kształt jakiegoś nowego naczynia. Tak samo ja posługuję się historią. Mojej mądrości, wszechmocnej miłości, historii żadnej ludzkiej istoty nie wypada z rąk. Nie ma życia nieudanego. Nie ma. Tylko to jest brak zrozumienia. Brak zrozumienia. Brak oświetlenia Bożego tych faktów historycznych. I brak oczywiście Chrystusa zmartwychwstałego, tej miłości z krzyża, żebyśmy byli w stanie to temu wszystkiemu nadać wartość. Tego sobie i Wam życzę.